Książka na lato. Wracamy w wakacje, tym razem we wtorki po godzinie 21:00 i w tym roku zaczynamy od nazwiska, które właściwie jest chyba oczywiste dzisiaj. Leszek Herman razem z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A powiedziałam, że oczywiste, dlatego że w sobotę rozstrzygnięto plebiscyt, czyli taki rodzaj zabawy na książkę 80-lecia polskiego Szczecina i myślę, że nie ku zaskoczeniu wielu osób, ale dla mnóstwa ludzi było to oczywiste. Wygrała książka Sedinum, wiadomość z podziemi, właśnie autorstwa Leszka Hermana. To było dla wielu osób oczywiste, ale czy dla ciebie? Było dużym zaskoczeniem? Chyba tak, bo nie było cię na wręczeniu tej nagrody.
Na wręczeniu nagrody mnie było z tak zwanych przyczyn niezależnych.
Czyli siedziałeś i pisałeś.
Też nie, właśnie, bo byłem w drodze i był niestety przy podgoleniowym jakiś wypadek i ugrzęzłem w korku. I praktycznie rzecz biorąc, jak już byłem na prawobrzeżu, to stwierdziłem, że nie ma po co jechać, bo to już było absolutnie za późno. I w międzyczasie właśnie zadzwoniła do mnie Monika z Kamienicy w Lesie i zdradziła mi właśnie tą tajemnicę, że moja książka dostała ten tytuł, ale nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. W ogóle praktycznie rzecz biorąc, jako że mam teraz tą książkę, którą kończę na październik na głowie, to praktycznie jestem na tyle odcięty, że w ogóle o tym nawet nie myślałem. A ja generalnie mam w ogóle takie podejście do wszelkich nagród i wszelkich tego typu, tych, że nie traktuję je zbyt poważnie. Ale szczerze mówiąc nie spodziewałem się. Myślałem, że raczej będzie na jakimś tam, którymś tam miejscu. Także przy okazji dziękuję czytelnikom, którzy zdecydowali się na nią zagłosować.
1/5 czytelników, którzy wzięli udział w tym plebiscycie, to sporo. Bo myślę, że dla szczecinian to książka niezwykle ważna, ale wtedy, kiedy ja sięgnęłam do swojego prywatnego archiwum, do naszej pierwszej rozmowy, którą mieliśmy wtedy, kiedy ukazało się Sedinum, czyli te prawie 10 lat temu, to ty się nie spodziewałeś, że ta książka odniesie aż taki duży sukces. Kiedy sobie zdałeś sprawę z tego, że to jest coś niesamowitego, że właściwie wszędzie, gdzie się nie rozejrzymy, to widzimy ludzi czytających Sedinum. Czy miałeś taki moment, czy nie?
Nie, w sumie nie. W sumie być może nie zauważyłem go albo przespałem, albo nie było.
Nie jeździsz tramwajem.
Miałem właściwie, tak, to prawda, że miałem jak książka miała wyjść, to właściwie spodziewałem się bardziej jakiegoś hejtu w Szczecinie niż przyjęcia takiego ciepłego. Ale potem w takich różnych rozmowach, potem w takich różnych, teraz zresztą w uzasadnieniach, które czytam, które gdzieś tam mówią mi znajomi, to jest takie tłumaczenie, że książka wpadła w taki moment taki ważny w Szczecinie, w którym się zmieniał Szczecin, zmieniała się narracja o Szczecinie, zmieniała się jakby myślenie o historii Szczecina. Pojawiły się wtedy różne portale szczecińskie, takie różne książki o historii Szczecina i ona trafiła w ten moment, że była to książka, która w taki sposób jakby, ja tak chciałem właśnie, żeby ona taka była, żeby bez żadnych takich kompleksów mówiła o naszym mieście, żeby opowiadała o tym, że tutaj może się wiele wydarzyć, że to jest ciekawie, a to wcześniej nie było stosowane w literaturze. Szczecin było opisywane raczej jako takie miasto na prowincji, daleko, marazm, szaro, stąd się wyjeżdża, stąd Szczecin się opuszcza i dominowała taka opowiadania. A wydaje mi się, że ta moja książka była rzeczywiście pierwszą, która zerwała z tym i tak cały czas słyszę takie opinie, że to był taki moment przełomowy.
2015 rok, czyli 10 lat temu, książka, która się ukazała ku pokrzepieniu szczecińskich serc, tak chyba sobie mogę zażartować, ale myślę, że jest w tym też ziarenko prawdy, kiedy sięgasz po te takie najstarsze egzemplarze. Ja mam przed sobą właściwie stos prawie wszystkich twoich książek. Brakuje jednej, Sedinum gdzieś tam na samym dole, to jeszcze takie bardzo duże wydanie, bo tak książka się ukazała 10 lat temu. Sięgasz czasami do tych pierwszych wydań, czy już cię nie kusi?
W sensie, żeby przeczytać, żeby sprawdzić. Nie. Praca nad książką to jest na tyle takie zajmujące i na tyle wyczerpujące działanie, że potem się już nie chce wracać do tej książki. Wracam często do starych książek po to, żeby wyszperać jakieś informacje, albo jeśli mi potrzebne są do jakiejś kontynuacji, to szukam tego. Teraz na szczęście pojawiły się takie narzędzia z sztucznej inteligencji, które pozwalają na to, żeby wygrzebać każde możliwe słowa z wszystkich pozostałych książek.
Ale nie boisz się, że cię sztuczna inteligencja zastąpi?
Sprawdzam to cały czas. Więc, ale to pamiętam, jak jakieś 2 lata temu, zdaje się, ogłosiłem konkurs na swojej stronie, bo nie mogłem sobie przypomnieć, zdaje się, jak na nazwisko ma jeden z bohaterów, bo gdzieś tam napisałem, ale szukanie tego zajęłoby mnie tydzień w tych moich grubych książkach.
A czytelnicy są lepsi niż sztuczna
inteligencja? A czytelnicy wygrzebali wszystko, oczywiście. Wszystko bardzo, bardzo dobrze. Więc teraz pomagam się czasami właśnie sztuczną inteligencją, ale ją sprawdzam, no, tak jak mówię.
Zaufanie ograniczone. A jak to było z Sedinum? Rozmawialiśmy o tym już bardzo dawno. Myślę, że wielu słuchaczy też tego nie pamięta. Jak to się stało, że ty w ogóle napisałeś tę książkę?
No, to już mówiłem to tyle razy, że nawet przyznam się, że ostatnio...
Sam już nie pamiętasz.
Przyznam się, że jak ktoś mnie zapytał, to staram się wymyślić jakąś nową założycielską legendę.
Bardzo dobrze,
bo już samego
to
mnie nudzi, jak o tym mówię.
To nowa założycielska
Ale ta
legenda.
Stara to mówi o tym, że byłem tak zmęczony po prostu projektowaniem. Tak było rzeczywiście. Trafiło to na taki moment, że miałem kilka dużych tematów, dużych takich budów, które mnie wykańczały i szukałem czegoś takiego, czegoś, co będzie taką odskocznią. I pojawiła się właśnie wtedy ten pomysł na to, żeby wrócić do moich starej miłości, czyli języka polskiego, który uwielbiałem przez cały okres edukacji i napisać coś.
I dlatego zostałeś architektem.
tak, dokładnie tak. To były jeszcze tak zamierzchłe czasy, kiedy po języku polskim się zostawało tylko nauczycielem, a wszyscy tam mówili, że dziecko, przecież ty nie będziesz nauczycielem. No nie żartuj sobie z nas. I miałem w odwodzie to, że potrafiłem rysować, więc stąd ta architektura. Natomiast to Sedinum ta początkowa miała być jakimiś takimi opowiadankami, takimi jakimiś krótkimi informacjami, takimi jakimiś tajemnicami wygrzebanymi skądś tam o obrazie starym, czy jakieś legendy szczecińskie. I to dopiero potem zaczęło się tak składać w jakąś taką, w taką jedną historię. Ktoś mi poradził, żeby może spróbować to zamienić w jakąś opowieść. No i zaczęła się ta praca. Razem to trwało wszystko ponad 2 lata w zasadzie. Potem jeszcze jakieś tam zmiany, ale nie za duże właśnie. To najbardziej mnie zaskoczyło, bo to, co najbardziej właśnie pamiętam po tym, jak już stwierdziłem, no dobra, to teraz to rozsyłam do wydawnictw. Taka decyzja.
Odezwała się tylko muza, czy więcej?
Jeszcze jedna. Znaczy, część się w ogóle nie raczyła odpowiedzieć. Natomiast część odpisywała w ten sposób, że nie nasz profil, dziękujemy, może za rok na tej zasadzie. Odezwały się 2, z czego muza zareagowała jakby szybciej i bardziej tak jakoś konkretnie. Ale pamiętam właśnie to, że ja się bałem po lekturze różnych takich opowieści, wspomnień różnych pisarzy, którzy traktowali tą pierwszą książkę jako taką traumę wręcz, bo tyle rzeczy kazali im zmieniać, tyle rzeczy kazali im tam przekształcać, że ja się tego bałem, że to będzie jeszcze kolejne pół roku praca nad tą książką, której miałem tak dość, że chciałem o niej zapomnieć w tym momencie, po 2 latach dłubania. A to się okazało, że wcale aż tak dużo zmian te warszawskie było, nie było wydawnictwa, z takiej dużej odległości nie zażyczyło sobie. Zostawiło dość sporo tego. Właściwie tych zmian było bardzo niewiele. Merytorycznych praktycznie żadnych. Tam były jakieś tam skróty, powiedzmy, gdzieś się rozwodziłem za dużo o architekturze, to tam polecili mi to zmienić, a też nie za bardzo, bo w dalszym ciągu jednak ta książka uchodzi za taką bardzo mocno szczegółową w tym temacie, więc...
Ale czy ty po latach, bo już cię kiedyś o to pytałam i przyznałeś sam, że dzisiaj by się też trochę inaczej napisał, trochę inaczej zredagował. Czy ciebie nie kusiło, żeby zrobić nowe wydanie Sedinum, takie przeredagowane przez autora?
Zrobiłbym to, gdybym musiał, bo wiadomo, że ta książka, może jakbym ją gdzieś tam skrócił o pewne rzeczy, gdzieś tam inaczej je opisał, to może byłaby bardziej dynamiczna, ale jest tyle ciekawych tematów, których wolałbym się cały czas, o których wolę pisać, niż zajmować się starą książką. To jest typowe dla wszystkich pisarzy, że wolą nowe jakieś zadania niż jakieś zmiany poprzednich.
No ale w swoim wypadku jest to książka wyjątkowa i to nie tylko dlatego, że teraz dostałeś za nią tę nagrodę 80-lecia Polskiego Szczecina w plebiscycie czytelników, ale też dlatego, że bardzo długo, jak ukazywały się twoje kolejne powieści, jest ich cały stos tutaj przede mną, to odwoływano się właśnie do tego, że to ten twój debiut, bestseller, książka najważniejsza. To te kolejne książki zawsze gdzieś tam miały taką adnotację. Dlatego pytam, czy nie kusiło cię, żeby jednak ją wydać jeszcze raz i przeredagować, tak jakbyś dzisiaj mógł skorzystać z tego swojego 10-letniego doświadczenia.
Znaczy to generalnie byłaby dość ciężka praca, bo ta książka była... prawie wszystkie moje książki się nie za bardzo, ale odnoszą się do rzeczy rzeczywistości aktualnej. I ta książka była pisana w jakimś określonym roku, w 2015. Wtedy świat był inny, wszystko było inne. Więc teraz pewnie byłoby pierwsze pytanie to, czy zmieniać to, czy dostosowywać ją do jakichś współczesnych relacji, czy zmieniać pewne... Ja najczęściej, jak myślę o jakichś książkach, pisząc aktualną książkę, pisząc to, co piszę teraz, to jak cofam się do jakichś poprzednich, to czasami mam tylko wrażenie, że to bym inaczej rozwiązał, pokazał, tu bym uprościł jakąś narrację, tu wpadam często na jakiś pomysł, który jest lepszy niż wtedy, niż tamten, który zastosowałem. To takie rzeczy pewnie byłyby do rozwiązania. A to, co powiedziałem, oczywiście również, czyli te takie opowieści o architekturze, takie, na które tam bardzo dużo zajmują rzeczywiście, może. Potem jest, szukałem innych metod na to. Wtedy to jest takie bardzo właśnie takie gawędziarskie, że akcja jest przerywana i jest opowieść o jakimś budynku, czy opowieść o jakiejś historii, a potem starałem się to wpleść w dialogi.
I jedni to uwielbiają, a inni omijają. To takich mamy dwa rodzaje czytelników Sedinu.
Dokładnie. Ja zawsze, jak piszę o takich rzeczach, to mam taki, że chciałbym to zrobić w ten sposób, żeby to była taka filmowa, jakaś taka wstawka, taka skądś tam. I tak to staram się zawsze wynaleźć taki punkt widzenia tej historii, żeby on był ciekawy, żeby to mi było suche. No i czasami się udaje, czasami może, że nie.
Używasz bardzo dużo swojej wyobraźni, którą, jak sam przyznajesz, masz mocno taką, no nie tyle wybujałą, co rozwiniętą ze względu na też pracę architekta, ale też pewnie konstruujesz te książki. I teraz takie pytanie techniczne. Czy ty sobie robisz taki jakiś konspekt, masz to wszystko rozrysowane? Czy pisząc Sedinum wiedziałeś, jak te wątki się połączą? Znałeś już zakończenie, czy ono do ciebie przyszło w trakcie?
Przy każdej książce wiem, jakie będzie zakończenie. Łącznie z tym, że nawet wiem, jaka będzie scena, jakie będą sceny, co się będzie działo, w jakim miejscu. To zawsze jest to podstawa. Natomiast nie mam takiego rozpisanego schematu, nie robię takich rzeczy.
Ogólnie, ale to
jest znowu odwołanie do mojej pracy architekta. Ja też nigdy nie robiłem zbyt dużo szkiców, Są architekci, którzy szkicują, dziesiątki szkiców robią, dziesiątki rysunków. Ja tego nigdy nie robiłem, bo...
Masz to w głowie?
To się chyba odnosi do tego, że ja mam tą wielką wyobraźnię przestrzenną dość mocną i to wszystko mam w głowie, wszystko mam poukładane. Czasami jest to niezbędne, rzeczywiście wtedy, kiedy chodzi o czas na przykład. W Sieciach widma było to istotne, bo to się rzecz działa się w ciągu jednej nocy i tam rzeczywiście każda sekunda miała.
To jest akurat
miała.
Ta książka, której przed sobą nie mam, jednej jedynej.
Znalazłaś, dokładnie. I tam każda sekunda miała znaczenie, bo gdybym gdzieś tam się pomylił, to by się okazało, że gdzieś tam coś się rozjeżdża, a tam ludzie się poruszali po tym wielkim promie, którym przejście z końca na drugi, koniec to zajmuje 5 minut, więc to gdzieś tam to byłoby, więc tam rzeczywiście zrobiłem sobie dokładny schemat tego, gdzie kto jest, o jakiej porze, ale tak to nie jest mi potrzebne generalnie. Mam ten taki schemat w głowie, wiem, że muszę zamknąć tą sceną, którą zawsze sobie wyobrażam na samym początku i jakoś mi się to układa. Generalnie rozkładam sobie te rzeczy, że tyle potrzebuję na rozwinięcie akcji, tyle potem potrzebuję na jakieś coś tam. Z reguły mam takie ważne punkty w głowie, albo takie fajne wydarzenia, które chcę pokazać i opisać i wiem, że one muszą gdzieś tam się znaleźć i wtedy je opiszę. I z reguły potem to, co piszę, to mnie nudzi strasznie, bo już nie mogę doczekać, kiedy dojdę do tej afery, żeby ją pokazać.
Zostawiasz i wracasz, czy jednak kontynuujesz?
Właśnie unikam tego, bo zawsze jak próbowałem sobie tak przyspieszyć, żeby napisać jakieś sceny, powiedzmy, że piszę o jakichś scenach, piszę coś, co jest z policją, a tego nie znoszę. Nie znoszę pisać o policji, bo czasami jest to nieodzowne, jak kogoś zamorduje. To potem myślę sobie, a napiszę wszystko hurtem, tak jak robi się to w filmach, że się sceny pewne dokręca potem. Ale to mi się tam nigdy nie udawało właśnie. Potem trudno było mi to poskładać, bo i tak to musiałem zmieniać, więc wolę pisać chronologicznie. Zawsze sobie w tym momencie przypominam to, co mówiła Margaret Mitchell o Przeminął z wiatrem i zastanawiam się, czy prawda, czy ona to wymyśliła, że pisała to wszystko od tyłu. Nie wiem, czy to nie była taka reklama.
Ale co, kusiło cię, żeby kiedyś tak zrobić?
Pod tym względem, że to, co powiedziałam, że ja zawsze wiem, jak będzie się kończyła książka. Ja mam tą scenę ostatnią i zawsze mnie kusi, żeby tą scenę ostatnią napisać, a potem do niej dążyć. Ale jeszcze tego nie zrobiłem. Jeszcze się to nie udało.
No to we wszystkich pracach naukowych zazwyczaj się mówi o tym, że początek piszemy na końcu. Ciekawa jestem, czy ta twoja scena początkowa to też jest taka ostatnia scena, którą piszesz, czy raczej nie?
A nie, właśnie nie. Początek to właśnie, bo zawsze mam tak, że muszę wymyślić jakiś taki fajny początek, od czego się o to zacznie. Z reguły to jest coś, co dopiero potem, powiedzmy, się okazuje w jakiejś tam dalszej części książki. I to akurat trochę wymyślam na tym, żeby to było mocno na początku. Rzadko to zmieniam po prostu, nie? Czyli ten początek i koniec z reguły mam już tak w głowie ustalone, raczej ten środek się często zmienia. To dokąd ci bohaterowie gdzieś tam dążą, czy coś, to się dzieje. Czasem w trakcie pisania, bo te książki piszę po pół roku czasami, to wpadam na jakąś fajną informację, że ktoś mi coś podrzuca i wtedy to zmieniam. Ale początek i koniec z reguły zostają.
2017 rok to był ten rok, w którym myśmy jako Radio Szczecin się zdecydowali przygotować audiobook na podstawie Sedinium Wiadomość z podziemi. Wtedy między innymi wybraliśmy się do tej słynnej piwnicy, gdzie rozgrywają się początkowe sceny Sedinium. Mhm. Czy to jest takie miejsce, do którego jak ty wszedłeś, od razu wiedziałeś, że to tam coś się zacznie? Czy ono cię od razu tak zainspirowało, czy to jednak poukładało się inaczej?
Nie, ja tam, bo tam byłem wcześniej dużo, bo ten projekt robiłem kilka lat wcześniej. I pamiętam, że oczywiście to miejsce jest fascynujące i w każdym takim miejscu, jak bywam w tej swojej pracy architekta, jak gdzieś wchodzę, to mam takie wrażenie, że to jest fascynujące miejsce, że to jest kapitalne. Tylko nie myślę o tym tak od razu w takich literackich, bardziej uruchamiam tą wyobraźnię przestrzenną, co tu mogło być fajnego, jak to sprowadzić jakieś życie, jak to odtworzyć, żeby było fajne.
Dlatego umiejscowiłeś tam ciężarówkę z trupem, wprowadzając życie.
Tak, no potem, w ogóle z Sejną to było inaczej, nie wiem, czy pamiętasz, bo też ci o tym mówiłem, że Sedinium zaczęła się w ogóle od tego, że ciężarówkę znaleźli pod zamkiem, że zawalił się, że ja to naprawdę to wymyśliłem i naprawdę to napisałem. Mam to gdzieś cały czas gdzieś tam mam w głowie, żeby to gdzieś tam opublikować. Napisałem początek, że zawala się zamek dokładnie w tym miejscu, w którym się zawalił kilka lat później, więc to niestety to była taka moja...
To była ta scena, której myśmy nie umieścili w pierwotnej redakcji audiobooka i natychmiast musieliśmy to zmieniać i dodawać ją jeszcze, żeby aktor zdążył to przeczytać, aktor, czyli Piotr Grabowski, bo w trakcie pracy nad tym audiobookiem naprawdę zawalił się Zamek Książąt Pomorskich.
No właśnie, to taka moja taka nieszczęście, że gdybym to zrobił, to wtedy byłoby jeszcze większa reklama byłaby, gdyby to się stało wtedy. A ja to usunąłem, bo nie mogłem znaleźć takiego uzasadnienia, że gdzieś tam pod zamkiem ten samochód wjechał. A z kolei, jeśli chodzi o bramę portową, to znalazłem takie opisy, takie starych jakichś takich z lat 60., 50. wspomnień, że jacyś tacy pierwsi tutaj mieszkańcy wspominali o tym, że były jakieś wjazdy gdzieś. To wszystko jest oczywiście subiektywne, to mogło być wjazd zupełnie w inne miejsca, ale mi do pisania takich książek wystarczy nawet taka jakaś legenda, taka opowieść. Już wtedy się fajnie na tym opiera. Natomiast w zamku wiedziałem, że tam nie ma takiej szansy, żeby to się stało i to byłoby takie nieprawdopodobne całkiem. Na pewno mi to od razu zarzucili.
Chodzi o to, że nie mógłby tam wjechać samochód, tak, a nie żeby tam zamek się nie zawalił.
Dokładnie. To, że zamek się zawali, to potem pamiętam, że wszyscy z tak zwanego mojego środowiska architektoniczno-konserwatorskiego to ze śmiechem raczej z takim tym obserwowali tą całą taką prasowe informowanie o tym, że to tajemnica, że to nie wiadomo skąd. To wszyscy wiedzieli, z jakiego powodu to się stało. To było oczywiste dla każdego, tylko właśnie ten temat tak drążono tak w takim kierunku, że to taka niespodziewana rzecz.
No, niespodziewana może była dla dziennikarzy na przykład. To teraz już tak nie żartując, zapytałam cię o to, czy to miejsce cię zainspirowało, bo zastanawiam się nad tym, na ile miejsca, w których pracujesz jako architekt, w ogóle cię inspirują do powstawania powieści, bo w każdej z nich, tak jak tutaj patrzę, i Latarnia Umarłych, i Biblia Diabła, Szachownica, Krzyż Pański, Zbawiciel, Bursztynowa, Galeon, Ideburga również, pojawia się jakieś takie miejsce, które do dzisiaj możemy znaleźć i które ciebie na pewno zainspirowało w jakiś sposób do napisania powieści. Ale czy to jest tak, że ty wchodzisz do jakiegoś starego pałacu i myślisz sobie, o, to jest właśnie to, czy to inaczej jakoś funkcjonuje? Czy jest różnie?
To znaczy, tak jest i tak nie, dlatego że ja te miejsca znam od dawna i one przecież w tych wszystkich miejscach byłem wielokrotnie, te, które się pojawiają w moich książkach wcześniej, już w trakcie pracy, czy przy Lewice, czy Drzeżewo właśnie, które z Ideburgi. I już wtedy o tym myślałem, że to jest kapitalne miejsce. Wielokrotnie o tym mówiłem zresztą to moje powiedzenie, że Pomorze jest pełne nieopowiedzianych historii, więc to o to chodzi generalnie. Ale dopiero potem, jak szukam jakiegoś tematu, to wybieram jakby takie miejsce. Jeżeli są, szukam jakiegoś takiego zapalnika takiego właśnie, który jakieś dobre historii, które będzie się z tym łączyło, i wtedy ewentualnie dokoptowuję do tego jakieś takie miejsce, które, jeśli to mi pasuje, albo jeżeli rzeczywiście się układa w jakąś taką malowniczą historię. O Drzeżewie na przykład dawno temu słyszałem, bardzo dawno temu byłem tam po raz pierwszy w tym pałacu i wtedy słyszałem tą historię o tych dwóch zazdrosnych dziewczynach i o synu właściciela. I to była taka malownicza historia, która była wtedy opowiadana i przez tą właścicielkę tego obiektu ówczesną, jako taka legenda. Więc to mi się wydawało bardzo fajne, bardzo malownicza rzecz, którą można by gdzieś tam wykorzystać. Czy w Przelewicach, to w ogóle Przelewice to jest niewykorzystany temat, to jest tak fantastyczna historia na takich film Płaszcza i Szpady. Zresztą nie tylko samej tej historii Malwiny i księcia, ale w ogóle sam książę był niesamowicie fantastyczną postacią. Mnóstwo pojedynków, mnóstwo kochanek w całej Europie. Więc Przelewice, które się wyłącznie chwali tym ogrodem, a ma taki potencjał tego pałacu niesamowity. I to zawsze zawsze mnie kręciło.
Czyli wrócisz do Przelewic jeszcze w swoich książkach?
Jest więcej takich miejsc. Tak samo z Swobnicą, którą zawsze mi się dało, tak niesamowity zamek. Tyle tajemnic, tyle fantastycznych opowieści. I w końcu go umieściłem w tej szachownicy. Więc takich miejsc jest więcej na tym. Więc jak ktoś mnie pyta o powrót, to ja mam zawsze w myśli to, że jest tyle ciekawych innych miejsc, do których można pójść. Po co wracać z potem do tego samego?
Można byłoby podróżować po Pomorzu Zachodnim śladami książek Leszka Hermana, nie tylko podróżować po Szczecinie śladami Sedyną, co już nam się kiedyś udało zrobić i potem jeszcze tych spacerów odbyło się bardzo dużo. Czy wtedy, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, kiedy wydałeś Sedyną, spodziewałeś się, że po tych 10 latach będzie przed tobą taki stosik książek, razem 10, że twoje życie jednak się zmieni, bo myślę, że jest nieco inne niż wtedy, kiedy zasiadłeś do pisania pierwszej powieści.
Znaczy po tym, jak znalazłem wydawcę, może tak powiem, tak to nazwijmy, i Sedyną miała być wydana.
Któremu jesteś wierny do tej pory, bo ostatnia książka to też Muza.
Tak, bo z Muzą się bardzo dobrze współpracuje. No tutaj nigdy ani przez chwilę nie miałem takie myśli o tym, żeby zmienić. Nigdy nie miałem problemu po prostu z Muzą. Tak jak porównuję to do innych pisarzy, którzy opowiadają o swoich przygodach, to generalnie nigdy nic takiego się nie działo. Ale po tym, jak książka wyszła, to wiadomo, że Muza od razu się zapytała, czy mam pomysł na następną książkę, i od razu przygotowała jakąś tam umowę. I już wtedy wiedziałem, że to pisanie jest fajne i że mi się podoba i że z nim zostanę na pewno na dłużej, ale nie myślałem, że to będzie, nie zakładałem w ogóle, że to będzie tyle lat czy tyle lat, bo to życie potrafi być nieprzewidywalne generalnie, więc mogło się zdarzyć po drodze coś innego, co by sprawiło, że na przykład przestałbym pisać, ale jak na razie jest to dla mnie w dalszym ciągu przyjemne.
Przy której książce pomyślałeś sobie, że teraz już możesz mówić o sobie pisarz? Bo na początku, gdy cię o to pytałam, to mówię, że nie, raczej jesteś piszącym architektem.
A ja w dalszym ciągu sobie tak nie mówię. Wprawdzie te proporcje się trochę zmieniły w międzyczasie faktycznie, bo teraz już więcej piszę niż projektuję. Ku niestety niezadowoleniu mojego brata, który bezprzewodnie jest zirytowany, bo pozostaje sam na placu
boju. Bo razem prowadzicie pracownię, to dla tych
tak,
słuchaczy, którzy nie wiedzą.
Dokładnie. A ja niestety teraz się wyłączam z tego projektowania i zajmuję pisaniem wyłącznie. Ale z tego projektowania to ja mam z kolei doświadczenie i te pomysły tam stamtąd się biorą, więc to tak trudno to odpuścić.
Najlepszy research.
Za każdym razem przy jakimś nowym temacie to jestem wewnątrz jakiejś piwnicy, czy w jakichś lochach, czy w jakimś takim starym obiekcie, w starym pałacu, który jest bardzo, bardzo taki właśnie, to jest bardzo kreatywne działanie również. Więc pisarz w dalszym ciągu siebie nie nazywam, bo generalnie unikam takich łatek. Uważam, że ja jestem w dalszym ciągu projektantem, który pisze. I to takie wydaje mi się takie w porządku.
To wtedy, kiedy piszesz, zamykasz się na cztery spusty i nikt nie ma prawa nawet tam zastukać do ciebie w drzwi czy w szybkę, czy nie potrzebujesz takiego odizolowania?
W sumie nie, dlatego że to moje pisanie to dokładnie wygląda tak samo jak projektowanie, więc już od lat mam tą wprawę i to nie mam takiego komfortu, że mogę się rzeczywiście odizolować kompletnie i na nic nie zważać, bo bez przerwy coś się dzieje, bo bez przerwy albo jakieś telefony są, albo to, że w dalszym ciągu jednak projektuję, to jest albo budowa, albo jakieś problemy nagle w urzędzie, więc to cały czas muszę reagować i to czasami to jest niestety w ten sposób wygląda, że dzień, który przewidziałem na pisanie i tak sobie myślałem, ale będzie fajnie, będę siedział przez cały dzień, będę miał spokój. Jeden telefon, drugi telefon. I to jest momentalnie taki nieporządek w głowie, że nie da się już nic kompletnie zrobić. I to wtedy wiem, że mogę o tym zapomnieć. To wtedy sobie obejrzę coś na Netflixie, bo to jest ten i od rana zaczynam. Więc to tak wygląda. Więc izolacja absolutnie jest niemożliwa. Poza tym jeszcze jest pies, który przychodzi, się nudzi i stoi się na spacer. To też jest kolejna godzina, która odpada, więc
ale można głowę trochę przewietrzyć.
No tak, to tak się dzieje właśnie. I często właśnie jak wychodzę z nim, z psem na taką godzinę nad jeziorem, to tak myślę, że generalnie, ale to chyba nie tylko ja, to my wszyscy tak ugrzęźliśmy w internecie na tyle, że nagle odejście od tego internetu traktujemy jako stratę czasu, a to jest odwrotnie przecież, nie?
A zapomniałeś kiedyś telefonu, jak wychodziłeś na spacer?
Właśnie jak idę na spacer, to staram się nie brać tego telefonu.
Nie czujesz się zaniepokojony?
Jak idę na spacer z psem, jak idę jeziorą, to nie, bo wtedy rzeczywiście wiem, że to jest dobry manewr, odpoczywam wtedy od tego. Jedyne co, to żałuję, ale to też jest dobre w tym momencie, to, że potem nie robię zdjęć żadnych. A teraz wiadomo, że ludzie gdzie nie pójdą, to robią zdjęcia oczywiście.
A jeszcze aparaty fotograficzne cały czas produkują.
Tak, no właśnie. I to jest jedyna rzecz, której żałuję, jak idę, bo generalnie to jestem cały ja, że gdzieś tam wyjadę, a potem o tym, że miałem robić zdjęcia albo film, to mi się przypomina na lotnisku, albo w ogóle jak wracam, więc nie wyrobiłem sobie takiej...
A czytelnicy czekają na tych mediach społecznościowych, na zdjęcia z podróży, a ty tam nie wrzucasz za dużo rzeczy.
Tak, no to dokładnie jest tak, jak mówię, że ja po prostu wolę chłonąć coś swoimi zmysłami, niż robić zdjęcia na okrągło. Ale pamiętam, tak samo było z aparatem, jak się w zamiejszej przeszłości posługiwał aparatem, to te cały czas przylepiony aparat do oczu, to mi przeszkadzał po prostu.
To tylko japońscy turyści są w stanie tak cały czas z tym aparatem chodzić. Czy jest jeszcze jakaś książka w twojej głowie, o której marzysz, żeby ją napisać?
No, na razie spełniłem to marzenie XIX-wiecznej powieści, takiej prawie że romansu Ideburga.
Prawie i
tak
właśnie,
tak, prawie. Nie udało mi się, bo musiało się tam coś znać jeszcze, a przecież tego nie wytrzymałbym pewnie. I to jest takie, właśnie nie mogę się doczekać, kiedy zacznę pisać drugą część, na którą już mam pomysł, więc to jest to na razie takie spełnione marzenie. Jeszcze tego takiego, nic takiego innego, takiego...
A dlaczego akurat XIX wiek?
Jest bardzo malowniczy ten XIX wiek, bo jest na tyle jeszcze taki bliski, że można go łatwo zrozumieć, można go łatwo opowiedzieć. Język jeszcze jakby odpowiada takiej łagodnej stylizacji. Również te czasy są na tyle takie, że się jeszcze je pojmuje, obejmuje, one jeszcze są na tyle bliskie, że wszystko to jest takie łatwe do wytłumaczenia. XVIII wiek już jest trudniejszy, bo to był zupełnie inny świat, zupełnie inni ludzie, którzy inaczej zupełnie myśleli, zupełnie to już jest trudniejsze na przykład. Czyli sięgnięcie do czasów, gdy miał mieć akcję w XVIII wieku czy w XVII, to musiałbym się więcej namęczyć. No, tak było na przykład właśnie z Bursztynową, gdzie połowa książki to jest opowieść o dziewczynie i o ludziach, którzy żyli na wyspie w wieku XVII, więc to było dość ciężkie. Opierałem się tam wprawdzie na istniejącej książce, więc to mi to dużo ułatwiło, ale to by się wiązało z potężnym researchem. W związku z tym ten XIX wiek poza tym jest dość mocno opisany w tego typu literaturze. Jest Jane Austen cała, jest mnóstwo teraz bardzo modnych filmów, seriali, które ten wiek bardzo, bardzo eksplorują, więc to jest takie coś, to jest takie jakby fajne i łatwe. I stąd się to wzięło, żeby pokazać w ten sam sposób, na którym się pokazuje Anglię, którym pokazuje się Nowy Jork, którym na całym świecie pokazują ten pokazać Szczecin również. Przecież nigdy Szczecin był tylko opowiedziany gdzieś tam w radio, czy gdzieś tam było opowiadane gdzieś na jakichś artykułach, ale nikt się nie pokusił, żeby tam akcję książki tam jakby usytuować.
Chciałbyś się przenieść do tego czasu w Szczecinie?
W ogóle podróż w czasie jest bardzo, bardzo nęcącą rzeczą, nie? Żeby gdzieś tam się udać i zobaczyć wszystko, jak to wygląda. Oczywiście, że tak. To byłoby fascynujące. Tylko, żeby nie było konsekwencji z tym związanych innych, nie? Żeby nagle trafia tam ktoś, kto nie mówi takim językiem, nie zna takich rzeczy.
Czyli do czasów Sydonii, żeby cię ewentualnie spalili na stosie.
Tak, to
niekoniecznie nie. To niekoniecznie. No, ale miałbyś duże szanse, żeby tego uniknąć, bo tylko 10% mężczyzn było wśród tych skazanych. Więc i tak jesteś na zwycięskiej pozycji, tak sobie myślę, bo kobiety miały w tamtym czasie trochę trudniej. Która twoja książka wzbudziła największe emocje czy wzbudza do tej pory wśród czytelników?
W sumie nie wiem.
Czy jak
właściwie
masz spotkania autorskie, to cały czas są pytania o Selinę, czy jeszcze, czy o ostatnią książkę, z którą akurat przychodzisz na spotkanie, czy o inną?
Są bardzo różne pytania, ale tak jak teraz o tym pomyślałem, że taki odbiór miał trochę inny, miał Galeon. Bo Galeon był taką inną książką, bo specjalnie go nazywałem, że to był paszkwil miejski. Bo to była książka, która powstała na podstawie moich doświadczeń, takiej
ulało
współpracy.
Ulało ci się tam troszkę.
Tak, to mi się ulało. Potem to było na podstawie współpracy z takimi aktywistami miejskimi, w takiej sytuacji. W związku z tym taka wiedza, której nie chciałem mieć, ale niestety ją miałem i postanowiłem wykorzystać ją przynajmniej do tej książki. I ona miała taki odbiór, ona się dobrze sprzedała, bo widziałem to po tym, że po swoich liczbach i po tym, że sprzedała się dobrze i była generalnie nie było problemu, ale na przykład wtedy właśnie widziałem, że ludzie odbierają jako to coś innego kompletnie, że już nie ma historii, nie ma tego, że jest tylko mieścia, urzędnika.
No troszeczkę historii tam było.
Trochę było, dokładnie. Był ten Galeon tak dla dekoracji, bo nie chciałem w ogóle robić z tego takiego politycznego thrillera, tylko właśnie chciałem wmieszać tam trochę takiej swojej, po swojemu. Więc to, może to było takim czymś innym. Myślałem, że będzie odebrany jako coś kompletnie innego Krzyż Pański, jak taka książka tym, ale on został tak płynnie jakby wciągnięty w tą resztę moich książek. On tylko dla mnie był inny totalnie, bo pisałem go zupełnie z innej sytuacji, z innych powodów i to była taka jedna książka dla mnie mocno. A czytelnicy ją kupili zupełnie tak jak wszystkie inne przygody bohaterów.
Czy książki rezonują też w środowisku? Bo przy Sedinum liczyłeś na to, nawet nie to, że się spodziewałeś, ale pamiętam, że liczyłeś na taką dyskusję architektów dotyczącą założeń cmentarza centralnego i twojej koncepcji. Czy to się stało? Czy jednak przez środowisko architektów to gdzieś przemknęło i właściwie zniknęło?
No właśnie nie. To nie tylko środowisko architektów, ale również konserwatorów zabytków, historyków sztuki. Ja generalnie uważam, że tej dyskusji w ogóle nie ma w Szczecinie, już pomijając w ogóle książki. Ta dyskusja z tym związana, ludzi z tego grona jakby nie biorą udziału w tych dyskusjach. Nawet takie rozmowy, czy takie jakieś tematy, które się przewijają przez media, które gdzieś to zamieniają się w gówno burza, za przeproszeniem, to mam wrażenie, że ci ludzie, którzy najwięcej wiedzą, nie biorą w tym udziału. Tak jakby celowo nie chcieli. Fakt, że w tego typu rzeczach, ja też zresztą tego unikam, pojawia się mnóstwo takich populistycznych tekstów, mnóstwo takich twierdzeń, które pozornie są prawdziwe, ale w rzeczywistości to nie jest takie łatwe, generalnie pełne półprawd, ale w ogóle jakby pomijając nawet to, że tego fachowcy nie chcą się brać udziału w takich rozmowach, w których się porusza tak po omacku i tak trochę nieprofesjonalnie, to i tak wydaje mi się, że tej dyskusji jest za mało, bo bałem się rzeczywiście hejtu z tego tytułu, że zrobiłem tam sporo takich swoich architektoniczno-konserwatorskich teorii i takich w Sedinum, których nawet byłem gotów bronić, bo ja się do tego przygotowałem. Koleżanka nawet żartowała, że w tym schemacie otwierania drzwi kamiennych, które tam opracowałem, to tylko brakuje, że mogłem to wystąpić o pozwolenie na budowę albo opatentować, bo ja to rzeczywiście narysowałem, zrobiłem z tego model 3D, żeby to działało, żeby to nie było te. Więc do tego podchodziłem w ten sposób, że nawet jakby byłem przygotowany, że ktoś mnie będzie atakował, to byłem w stanie bronić się z tymi teoriami na temat cmentarza.
Ataku
nie było, dokładnie zostało to kupione. A tak było, jeśli już, to były takie głupawy, takie, że to spiska bateria dziejów, ale to o wszystkim się mówi w ten sposób. Więc nie nastąpiło taka rozmowa. Ale z kolei ta rozmowa się przyniosła właśnie na te fora. Do tej pory zresztą natykam się przy różnych artykułach czy przy różnych wzmiankach o cmentarzu. A Herman to już napisał. Herman pisał w Karabeuszu, więc to jest generalnie miłe właśnie, że to zostało jednak u głowach ludzi.
Sławomir Sochaj, który w tym roku opublikował taką książkę Nie do Polska, to jedna z tych książek, która traktuje o tożsamości regionalnej. Mamy ich wysyp w tym roku, bo mamy 80. rocznicę zakończenia wojny. On pisze między innymi o tym, że w takich miastach jak Szczecin czy Wrocław czasami przez to, że nie do końca jeszcze jakoś z tą swoją tożsamością sobie poradziliśmy, nie reagujemy na różne rzeczy związane choćby właśnie z takim układem miejskim, z budową choćby supermarketów w centrum miasta. Czy ty byś się w ogóle zgodził z tą tezą i czy myślisz, że nam naprawdę brakuje ciągle takiej dyskusji, że nie reagujemy właśnie dlatego, że jeszcze się tak mocno nie zakorzeniliśmy?
No też, a poza tym generalnie jest to są takie bardzo skomplikowane rzeczy, bo to raz, że my mamy to miasto, które żeśmy odziedziczyli tutaj po innych nacjach od 80 lat dopiero, to jest niewiele.
Historii miasta.
To jest niewiele na to, żeby się, teraz dopiero to właściwie następuje od niedawna całkiem, że ludzie tutaj rzeczywiście czują się u siebie, zaczynają tą historię traktować z takim założeniem, że to jest też nasza historia, która my tu też jesteśmy mieszkańcami. Więc to jest nasza historia, to nie jest jakaś niemiecka, czy jakaś pomorska, czy jakakolwiek inna, ale to jedna tylko sprawa. Druga sprawa to jest to, że Polska w ogóle ma tego pecha, że leży na takich terenach, które bez przerwy się przesuwały. W tej granicy były ruchome i bez przerwy ludzie byli wywalani ze swoich domów i gdzieś tam musieli wędrować gdzie indziej, byli wywożeni i to wszystko się tak działo, więc generalnie nie tylko na naszych terenach, ale w ogóle w całej Polsce jest to przywiązanie do potem był komunizm, który zresztą posługiwał się takimi jakimiś narracjami, że dwór i pałac to zło i trzeba go zburzyć albo coś tam zmienić. Więc tutaj te takie przywiązanie do miejsca, czy taki związek z miejscem, my w ogóle w Polsce mamy problem z tym, ale jak to wygląda, to można właśnie w krajach, które są stabilne pod tym względem obejrzeć, że ludzie mają własne wspomnienia rodzinne, które sięgają często kilku pokoleń wstecz, związane z jakimś miejscem, z jakimś obiektem, z jakimiś drzewami nawet, i tam to wszystko zupełnie inaczej wygląda. Ja jeszcze do tej pory pamiętam, jak zaczynałem pracę, to jak się jeździło po wsiach, po pałacach, to padały takie słowa, że co to będzie remontować, to po niemieckie. To nawet jeszcze do tej pory słychać, więc to z kolei jak jadę do rodziny pod Kraków, to tam jak jest remontowany jakiś pałac, to też się słyszy, ale to przecież to należało do jakichś tam, do jakichś Potockich, czy jakichś Radziwiłłów, to po co to ruszać, to niech sami sobie remontują. Więc mamy bardzo skomplikowane te wszystkie nasze układy tutaj, więc że w Szczecinie udało nam się dopiero od tych jakichś 15 mniej więcej lat, 10 lat rzeczywiście podłapać tą taką narrację, taką, że my jesteśmy tutaj u siebie i że ten to i tak dobrze właśnie, że to się zaczęło dziać.
To często jest tak, że ktoś zaczyna pisać i zaczyna od swojej rodzinnej historii, sięga gdzieś do rodzinnych korzeni. Ty tak nie zacząłeś, ale jednak sięgnąłeś w pewnym momencie do historii rodzinnej, bo było to dla ciebie ważne. To jak to było z Krzyżem Pańskim?
To był taki pomysł, żeby właśnie opowiedzieć tą historię, tą zebrać te wszystkie opowieści, legendy, takie bajki, które opowiadała mi babcia od lat, od dzieciństwa. Byliśmy z moim bratem wychowywani praktycznie przez babcię tą ze strony mamy, bo rodzina ojca jest spod Krakowa, z Krakowa, z tamtych terenów, sami byliśmy tylko okazyjnie, tylko czasami, więc mieliśmy pod ręką cały czas tą babcię tą ze strony mamy, która opowiadała cały czas te rodzinne historie ze strony mojej mamy. One były fascynujące, bo się potrafiła opowiadać, rzeczywiście potrafiła bardzo zainteresować i je wszystkie pamiętałem i pomyślałem, że może jakoś je wykorzystam, bo w ten sposób jak gdzieś nigdzie ich nie opiszę, albo to przepadną. Tak jak wiele takich historii w domach i po rodzinach przepada. I
ale ludzie wtedy piszą jakieś memuary, sięgają do memuarów, piszą pamiętniki, dzienniki, które nie wykorzystują.
Nie
no właśnie.
Najczęściej takie rzeczy są wydawane, jakąś historię jakiejś rodziny, że ktoś tam w niewielkich seriach, za które płaci sam autor i to generalnie i tak wychodzi na to, co mówię, że generalnie to się nie sprawdza. Natomiast ja pomyślałem, że zrobię z tego książkę sensacyjną, zostawię te fakty prawdziwe i tylko dorobię do tego jakąś taką współczesną akcję. A drugą sprawą, którą tak po latach mogę powiedzieć, bo to już minęło trochę czasu, było to, że moja mama dostała wyrok śmierci niestety, dostała wyrok do raka trzustki i chciałem koniecznie zdążyć napisać tą książkę, żeby ją jeszcze przeczytała wtedy. No i z tą książkę jeszcze przeczytała.
Mama, jak zareagowała?
No, oczywiście miała potem kilka różnych uwag, pytań takich, aczkolwiek my z bratem mieliśmy zawsze pretensje do mamy i do ciotki, bo one jeszcze, jak były w szkole, czy jak były w liceum, to jeszcze jeździły do tych wszystkich naszych starych ciotek zabytkowych, które mieszkały w Warszawie, czy gdzieś tam wylądowały z Kresów, gdzieś tam w jakimś tutaj tych miejscach. I te ciotki oczywiście wszystko im opytały, tylko one nie słuchały tego, bo nie chciały tego słuchać, bo to było nudne.
A czy ty słuchałeś, jak byłeś taki młody?
Ja babci właśnie słuchałem, bo babcia miała ten dar takiego opowiadania. Dokładnie. Babcia potrafiła tak ciekawie opowiadać, że to wszystko było ciekawe. Potrafiła zaczynać od takich ciekawych momentów, nie o jakichś tam historii, czy o czymś, tylko nagle mówiła o tym, że gdzieś tam uciekała jakimś takim powozem w zimie przed wilkami, musiała się trzaskać batem. No to od razu się zapalała w głowie.
Także nie każdy
to fascynujące.
Ma ten dar.
Dokładnie. Babcia wiedziała dokładnie, jak zacząć, aby to powiedzieć, żeby to było fascynujące. Więc to o tyle, nie? Nie przynudzała o jakichś ciotkach, babkach i tym podobnych, bo to pewnie problem był mamy mojej ciotki. Więc tą historię postanowiłem tak ulepić ją z takich właśnie wspomnień i zamknąć w formie takiego thrillera również z bohaterami. Tą rodzinę mamy, czyli radyckich Mikuliczów tam dowiązałem do rodziny mamusi Igora. To był
mamusia ma taki charakter, że właściwie bardzo pasuje do tej rodziny, tak sobie myślę. Czy to jest tak, że ty na różnych osobach znanych wzorujesz te swoje postaci, czy nie? Różni znajomi się odnajdują i w Igorze, i w mamusi Igora szczególnie.
Podejrzewam, że każdy tak robi, no bo generalnie trudno wymyślić kogoś kompletnie od nowa, więc siłą rzeczy się posługuje jakimiś kalkami, bierze się jakieś fragmenty kogoś tam i lepi się. To nigdy nie jest tak, że to jest jeden do jednego. To z reguły są osoby, które składają się z kilku innych osób. Mamusia Igora to jest pewnie kilka różnych matek, które poznałem, jakichś przyjaciół, znajomych, czy babci, więc to tak wygląda. Tak samo Igor nie jest jakąś postacią konkretną, którą gdzieś tam wymyśliłem sobie. Jeśli już, to tą postać postacie historyczne, które staram się odmalować, tak jak one byłyby rzeczywiście wyglądały, bądź jakieś postacie, które gdzieś, rzeczywiście się gdzieś tam zaplączą, na przykład pani konserwator, która była takim żartem oczywiście, czy pani prezydent Świnoujścia, która była też takim...
No, był też
takim
prezydent Szczecina w Sedinum.
No tak, jeszcze się pojawił w trzech kolejnych książkach. Początkowo miałem taki pomysł, żeby prezydent zawsze się pojawiał gdzieś tam na końcu, albo żeby coś tam się działo, no ale potem ta narracja jakby się mi trochę skomplikowała na tyle, że to już nie, trudno mi było to zrobić.
Czy po Krzyżu Pańskim ty znalazłeś jakąś swoją rodzinę, o której istnieniu nie miałeś pojęcia?
Tak, no właśnie, bo początkowo był taki pomysł, żeby zmienić nazwisko, żeby nie używać tego nazwiska autentycznego mamy, ale właśnie potem mój brat mnie przekonał, że zostaw, to może właśnie ktoś się odezwie i będzie ciekawie. I tak było. Odezwała się do nas kilka osób o tym nazwisku. Między innymi taka dość znana redaktorka warszawska, która zajmuje się takimi tematami, takimi dość poważnymi. Ona tam pisze o Święcimiu, pisze o takich sprawach takich warszawskich, o takich warszawskich historiach. I ona też właśnie okazało się, że nie ona, ale jej mąż jest właśnie, bo to nazwisko po mężu. I tam właśnie przez chwilę rozmawialiśmy przez maila. Odezwała się do mnie też również taka linia rodziny z Gdańska, o której też nie wiedzieliśmy. Wymieniliśmy się wszystkimi takimi artefaktami, różnymi informacjami, różnymi starymi zdjęciami, więc to było dość cenne. Najciekawszą historią było to, że cały czas jeszcze nie odpisałem, nie odezwałem się do tego pana, bo dość późno to znalazłem, bo było tak, że to był akurat moment, kiedy był COVID. Potem zmieniły się te układy, że projektanci, w ogóle ludzie, którzy mają wolne zawody, dużo pracują w domu, a do mnie w pewnym momencie przyszła do pracowni wielka paczka gruba i wszyscy myśleli, że to są po prostu takie reklamy od jakichś firm budowlanych. I to tak przeleżało pół roku tam. Potem się okazało nagle, że to napisał do mnie pan, który pracuje w Polsce, Białorusin, który przeczytał moją książkę i przysłał mi mnóstwo fajnych materiałów, które ściągnął w ogóle tam od siebie, korzystając ze swoich kontaktów, jakieś z miejscowych tam białoruskich archiwów, czy jakieś zdjęcia, czy jakieś wydawnictwa takie, które do nas w ogóle nie docierają, bo to są jakieś takie krótkie, konserwatorskie wydawnictwa, czy jakieś zdjęcia z fajnymi zdjęciami właśnie tamtych miejsc, tamtych, między innymi na kilku zdjęciach, które nigdzie nie były publikowane, odnalazłem tą swoją czyteczną probabkę, od której się zaczyna Krzyż Pański, więc to było fascynujące, kapitalne i to była najcenniejsza taka zdobycz.
Czy wykorzystasz to, wykorzystałeś to później?
W książkach nie. Te rodzinne koneksje to wykorzystałem, bo to była kontynuacja niejako Krzyża Pańskiego właśnie w Bursztynowej.
W Bursztynowej,
tam się współczesna akcja londyńska dzieje i tam przez chwilę mamy, jak mamusia się pojawia Igora i tam lądują bohaterowie w Norwegii, a ten Norwegia to jest też jakieś tam rodzinne konotacje mojej mamy, więc to było tyle.
Ideburga to jest ostatnia książka, ale pierwsza książka, w której w ogóle nie ma tych bohaterów, albo no, może się gdzieś pojawia nazwisko, ale właściwie tych bohaterów, których znamy z poprzednich książek, nie ma. To była trudność, czy jakoś cię wyzwoliło?
Nie, to właśnie była taka to właśnie miało być takie, to był odpoczynek, bo trochę byłem zmęczony już tym, bo ciągłem tymi samymi bohaterami, bo chciałem też dać im odpocząć od siebie, tak ja myślałem takimi kategoriami.
Na wakacje ich wysłałeś.
Tak, wysłałem na wakacje na ten. I tą Ideburgę pisałam się właśnie bardzo lekko przez to, że to jest coś nowego kompletnie. Raz, że XIX wiek, raz, że jest kompletnie inna narracja, raz, że to jest ten mogłem posługiwać się takimi innymi, zupełnie innymi rzeczami, że to wszystko się dzieje w XIX wieku, więc nie było współczesnych problemów, nie było tego, że trzeba się... To jest ten problem, że piszę książkę, która dzieje się obecnie i teraz są ludzie, którzy oczekują, że ja kompletnie odetnę tych bohaterów od polityki i od tego, co się dzieje na ten... A to
się
sztuczne, to się nie da, bo ci ludzie funkcjonują w określonej rzeczywistości. Wystarczy spojrzeć, jak my funkcjonujemy, że praktycznie z kimś się nie spotyka, to i tak się mówi o rzeczach, które nas aktualnie bolą, czy to się dzieją. Ja i tak uważam, że bardzo mało o tym wspominam w książkach i bardzo mało tego
robię. No w Galeonie jest więcej.
No ale to założenie było takie. Natomiast Ideburga to była książka, którą kompletnie jakby pozwoliła mi się jakby odciąć od tego wszystkiego i właściwie szukać takich rzeczy, które były ważne w XIX wieku. Więc te dla mnie całkowicie abstrakcyjne problemy 17-letniej panienki, której bez przerwy punktowano, że musi znaleźć męża i cały czas szukano dla niej jakiegoś faceta, więc to było takie, takie kompletnie irracjonalne i fantastyczne. Fajnie się o tym pisało. I ten pałac na wsi, do którego ona zostaje wysłana. A przede wszystkim bardzo pomagało to, co teraz przeszkadza w pisaniu. Czyli to, że można jakąś grupę ludzi kompletnie wyizolować. Się okazuje, że nie mogą wyjechać, porozumieć się i to
bo drogi zalane.
Tak. Dzisiaj wszędzie wszyscy mają komórki i to po prostu nie da rady się napisać takie książki. Natomiast tam to było takie ułatwienie i takie bardzo, bardzo kreatywne to było bardzo.
To na zakończenie cię jeszcze zapytam, bo ty całe szczęście znajdujesz, mam nadzieję, nadal czas na czytanie. O to, jaką książkę byś polecił na wakacje naszym słuchaczom, ale zanim o książce nie swojej, to chciałabym cię zapytać, którą z tych swoich książek ty byś polecił komuś, kto w ogóle na Pomorzu jeszcze nie był, wybiera się po raz pierwszy, nie chce czytać nowości, chce sięgnąć do czegoś, co już było, może niekoniecznie do Sedinum. To po którą byś radził sięgnąć?
Wiesz co, no właśnie ja często sięgam po Sieci Widma, bo Sieci Widma są takie taką
akurat
książką...
Akurat jej tu nie mam.
Akurat jej tu nie ma, dokładnie. Akurat dlatego, że one są taką książką, które są taką niby są w serii, ale są taką...
Jest trochę osobna.
Tak, taką odrębną opowieścią, która się dzieje na właśnie na morzu, no takim bardziej kryminałem. I ona tak jakby jest taką neutralną, najmniej potrzeba tam tych wątków z poprzednich książek, więc ją polecam. Polecam ją właśnie ludziom takim, którzy szukają sensacji, którzy tego typu rzeczy. Natomiast jak ktoś mnie pyta, to z reguły mówię, że generalnie w każdą książkę można przeczytać
osobno,
ale pewne wątki tam się pojawiają, więc jak komuś się spodoba, to lepiej zacząć od Sedinum potem, nie?
Czy gdyby była taka szansa, choć wiem, że to jest trudne pytanie na ekranizację, to i miałbyś wybrać którąś z tych książek, które tutaj są z tej serii, właśnie związanej z Sedinum, to którą byś wybrał?
Ja właśnie nie wiem właśnie, bo wiadomo, że rozmawiałem jeszcze na temat z różnymi ludźmi na temat Sedinum, a Sedinum to była
i to są takie żarty oczywiście nawet, przeniesienie akcji Sedinum do Warszawy.
Tak, no, to jedna z pierwszych lat. Ale potem rozmawiałem jeszcze z innymi ludźmi, którzy do tego się, nawet z kimś od Netflixa, ale to no, takie rzeczy się kończą najczęściej niczym, więc ja już do tego przyzwyczaiłem. Ale gdybym sam miał wybierać, to właśnie, nie wiem, czy nie chciałbym zobaczyć na przykład właśnie albo Bursztynowej z tą częścią tą mocną, tą historyczną, albo Burgi właśnie, które taki ten, albo Krzyżapańskiego, bo w Krzyżapańskim też można wiele rzeczy pokazać, takich historycznych, takich wątków. Mniej właśnie ta sensacja mi by kręciła w tym, tylko właśnie możliwość pokazania tej historii również, tych scen takich różnych.
Z dobrym kostiumografem.
Tak, w Krzyżapańskim jest mnóstwo tych scen napoleońskich z tamtego okresu, to byłoby też fajne. Czyli Deburga cała w XIX wieku szczecińskim. Tak właśnie marzyłoby mi się, żeby pokazać ten Szczecin w takim sposób, jak Londyńczycy pokazują Londyn bez przerwy w tych starych filmach. Jak to mnóstwo pracy zawiera, mnóstwo grafiki, ale to byłoby kapitalne, żeby ktoś tak pokazał Szczecin.
To ja ci życzę spełnienia tego marzenia, bo to w sumie takie marzenie myślę wielu szczecinian. Ja też się pod nim podpiszę, ale gdybyś miał jeszcze polecić książkę taką na wakacje, coś, co czytałeś ostatnio, jak już znalazłeś czas między tym projektowaniem a pisaniem.
Nie pamiętam nazwiska, mam to często, że nie pamiętam nazwiska, ale pamiętam tytuł. Zrzutka Howardów. Angielski thriller, thriller właśnie kryminał, taki nietypowy trochę, nietypowy również w konstrukcji, bo to jest książka, która składa się wyłącznie z maili, z SMS-ów, z takich różnych takich rzeczy. I jest to śledztwo, które prowadzone jest przez jakąś policję właśnie w Anglii na temat jakiejś poważnej sprawy takiej finansowo, jakiejś afery takiej. Ale miałem oporę przed tą książką, ale zacząłem czytać, tą książka jest fantastyczna, jest zupełnie nietypowa, i zupełnie w pewnym momencie nawet przerażająca, bo nagle z tych maili wychodzą takie jakieś tajemnicze rzeczy, jakieś takie przedziwne, nawet straszne, przerażające relacje pomiędzy tymi ludźmi. Jest nowa rzeczywiście przez tą konstrukcję i bardzo fajna. Niestety nie pamiętam autora.
To jest jedna książka, coś takiego cięższego, jeszcze jakaś biografia? Coś dorzucisz czy nie?
Po biografię rzadko sięgam, prawdę mówiąc, a jeśli sięgam to jakoś czytałem biografię na przykład projektantów, jakieś pisane o projektantach wielkich książki, ale teraz to właściwie nie kuszą mnie takie rzeczy, szczerze mówiąc. To jeśli już to sięgam po jakieś takie pseudonaukowe książki, czy jakieś dokumentalne, czy tego typu rzeczy.
Natomiast... Ty raczej zabierasz czytnik, czy raczej zabierasz książki papierowe?
Czytnik. Czytnik to tak głównie z powodu oczu, które oszczędzam. Ja jeszcze nie mam aż takich wielkich problemów z oczami, no ale ja na okrągło siedzę przy komputerze, jak nie projektuję, to piszę i mam tak zmęczone oczy, że potem po prostu to czuwam, jak otwieram książkę, a jednak czytnik to ułatwia, zwłaszcza, że ja czytam głównie wieczorem. To byłoby jeszcze bardziej dobijanie się.
Ten czytnik do wielkiej walizki na długie wakacje, czy raczej kilkudniowy urlop?
Jak gdzieś wyjeżdżam, to biorę go głównie w takich komunikacyjnych sprawach, czyli do pociągu, czy do samochodu, jak nie prowadzę, mam szczęście, że nie prowadzę. A tak jak gdzieś jadę, gdzieś jestem, to ja z reguły nie mam czasu na to, żeby właśnie zajmować się książkami, czy żeby zajmować się nawet, tak jak mówiłem, już robieniem zdjęć nawet, bo wolę tam być po prostu i się bawić.
Takie miejsce, które byś się na Pomorzu Zachodnim polecił na krótki wypad?
Na krótki, czyli taki powiedzmy na spacer.
Weekendowy.
No, zawsze polecam Przelewice, że są kapitalne. Swobodnice oczywiście również. No i to jest tyle ich, właściwie tyle ich zwiedzałem, że właściwie, że trudno aż wybrać teraz. Jest mnóstwo takich kapitalnych, nieoczywistych rzeczy, czyli na przykład przepiękne pałace, jeden zrujnowany nad Miedwiem. W ogóle jakiś spacer wokół Miedwia jest potrafi być zaskakujący. Tak, no, koszewko. Wiesz, że było śmiesznie, to w Wierzchlądzie stał największy, najpiękniejszy pałac, kompletnie zapomniane. Są stare zdjęcia po nim, ale to już został po nim piękny, wielki park, 16-hektarowy. I nic poza tym. Natomiast wszyscy znają to Miedwie od tej strony, jak siedzi do Stargardu i lądują w tym Zieleniewie, gdzie jest plaża i gdzie jest ten cały... Teraz jechałem tam niedawno, to jest jeden wielki parking się zrobił z tej wsi.
Ale po drugiej stronie natomiast, też są fajne miejsca i tak, to przygotowane dla plażowiczów.
Tak, dokładnie. Jest mnóstwo wokoło takich fajnych plaży, fajnych takich ustronnych miejsc. W ogóle są drogi fajne, które można przejechać. Także to jest zaskakująca wycieczka.
Czyli bardziej Miedwie czy Dąbie?
Dąbie to ja mam na co dzień, bo Dąbie to są właśnie te moje łęgi sadlińskie, czyli te takie wielkie łąki. Za Dąbiem się wychodzi z psem, 5 minut i się znajduje praktycznie rzecz biorąc na takim końcu świata. Tam teraz marszałek zrobił taką rowerową trasę po dawnym falochronie wokół jeziora. Jedzie rowerem aż do Czarnych Łąk, czy tam dalej do Stepnicy można dojechać. Jest kapitalna oczywiście. Tylko niestety spowodowało to, że tam mnóstwo ludzi teraz przyjeżdża. Przedtem to było mało przejezdne.
Straciłeś swoje odludzie.
Tak. Przedtem jak tam chodziłem, to potrafiłem po prostu być nagle na środku świata i na środku po horyzont było pusto. Dalej tak jest, jak się idzie jakby tymi bezdrożami. Tych bezdroży na szczęście nikt nie wybiera jeszcze tak masowo, bo one są rzeczywiście trudne do przejścia. Ludzie wolą chodzić właśnie po tych szlakach zrobionych teraz, więc w dalszym ciągu jest to fajne. To jest jedno z takich piękniejszych miejsc na ziemi. Teraz na przykład byłem z psem dosłownie wczoraj przy pięknej pogodzie i to są takie miejsca, że nagle człowiek się znajduje w takim miejscu, jakby nagle się znalazł w nocach i dniach, albo w tego typu opowieściach, czyli wielkie snopy zboża, siana, które tam gdzieś tam jeszcze są układane po staremu w takie wiąchy, nie w takie geometryczne wzory z bryły i te takie drzewa, które tam dogorywają po swojemu, nie są ścinane, nie są pielęgnowane i to jezioro, które się ciągnie po horyzont. Także to jest jedno z piękniejszych miejsc tutaj przy Szczecinie, bardzo mało znane i bardzo mało właśnie, teraz odkryta właśnie od 2 lat, odkąd jest ten szlak rowerowy.
Polecał Leszek Herman i Dąbie, i Miedwie przy okazji, ale szczególnie nie z tej strony, do której najczęściej docieramy. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie o wielu książkach. Myślę, że nam się udało dzisiaj porozmawiać i po wszystkie warto sięgnąć choćby w wakacje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Joanna Skonieczna, dobrego wieczoru, do usłyszenia.